Chwała Jezusowi. Drodzy bracia i siostry, pewnego dnia prorok Samuel został wysłany przez Boga, aby namaścić jednego z synów Jessego w Betlejem. I kiedy tam dotarł, czytamy, że kiedy tam dotarł, zobaczył najpierw najstarszego syna, Eliaba, syna Jessego, i pomyślał, ten na pewno jest wybrany na króla. I chciałbym, żebyśmy przeczytali ten fragment. Przeczytajmy ten fragment z 1 Samuela 16 rozdziału od 6 wersetu. A gdy przyszli, zobaczył Eliaba i pomyślał, zapewne ten jest pomazańcem Pana, ale Pan rzekł do Samuela, nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost. Nie uważam go za godnego, albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy, aleluja, Pan patrzy na serce. Bracia i siostry, o tyle ciekawa jest ta historia, o tyle jest ciekawa, bo przecież Izrael wtedy posiadał króla, prawda? Posiadał króla, króla, który był waleczny, odważny, błyskotliwy, był świetnym organizatorem, przy tym jeszcze nie miał nieprzeciętny wygląd. Czytamy o Saulu, że to był mąż Boży, który był rosły, który był silny, który gdzieś wyróżniał się tą swoją aparycją, tą swoją osobowością. Ale jako król czytamy, że zupełnie się nie sprawdził. Przy tych licznych zaletach osobowości miał dość podły charakter, złe usposobienie, był bardzo niecierpliwy, porywczy, szybko wpadający w gniew, był zazdrosny, podejrzliwy i przy tym jako król obawiający się opinii innych. Wiecie, dobrą rzeczą i oznaką mądrości, myślę, że ze mną się zgodzicie, jest liczyć się z opinią innych. Ale na stanowisku, na urzędzie przywódcy państwa, króla, nadmierne obawianie się opinii innych jest niczym złym, bo nie jesteśmy w stanie wszystkim dogodzić i wszystkich zadowolić. Człowiek na tym urzędzie powinien wybrać zawsze najlepszą jakąś alternatywę, najlepsze wyjście i iść w tym kierunku. Natomiast nadmierne obawianie się opinii innych nigdy nic dobrego nie przynosi i do niczego nie prowadzi. Te właśnie złe cechy jego charakteru zaważyły na szeregu różnych sytuacji i w konsekwencji Bóg odrzucił Saula jako króla Izraela. Formalnie na urzędzie on jeszcze sprawował swoją funkcję. On w ciągu dalszym był królem, ale Bóg już wtedy wybrał kogoś zupełnie innego na ten urząd. Wybrał i przygotowywał. Bracia i siostry, zazwyczaj podczas, kiedy poddajemy kogoś ocenie, patrzymy najpierw bardzo powierzchownie. Patrzymy na to, jak wygląda z zewnątrz ta osoba. Czy jest inteligentna, czy jest błyskotliwa, czy może jest popularna. Jak widzimy, tym samym kierował się prorok Samuel. On w ten sam sposób spojrzał. On spojrzał na Eliaba, myśląc, na pewno ten jest wybrańcem, ten będzie królem. On się skupił na jego aparycji, na jego wyglądzie. On spojrzał, czytamy wręcz, na to, jaki miał wzrost, jaką miał tężyznę, zapominając, że to nie jest decydujący czynnik. Pierwszy król Saul, którego wcześniej przecież on namaścił, nikt inny nie namaścił, ale właśnie Samuel namaścił Saula. Posiada właśnie te atrybuty, aparycję, osobowość, a mimo to swoim zachowaniem i czynem odstąpił od posłuszeństwa Bogu i doprowadził się do upadku. Czytając tę historię, dowiadujemy się, że wtedy na przyszłego króla, ku zaskoczeniu wszystkich, zostaje wybrany najmłodszy spośród synów Jessego. Wtedy jeszcze młodzieniec, wtedy chłopiec Dawid. I pomimo, że po ludzku ten wybór, ten wybór mógłby zastanawiać, mógłby budzić wątpliwości, bo wydawałoby się, że inni są bardziej odpowiedni, że inni są zdolniejsi, a może nawet inni są święci, to jednak Bóg posiada inne kryteria. Bóg posiada inne kryteria. Bóg patrzy na zupełnie coś innego, niż na co patrzy człowiek. Spoglądając na tego młodzieńca, spoglądając na Dawida, widać, że charakteryzował się zupełnie przeciwnymi cechami osobowości niż jego, niż król Saul i jego siedmioro braci, bo Dawid był ósmym bratem, synem Jessego. A więc zupełnie innymi cechami się charakteryzował. Był nieśmiały, był niedojrzały, no ale ktoś mógłby powiedzieć, no dobrze, ale on był młody, to idzie w parze z wiekiem, później się wyrobił. Tak, zgadza się. To tego można nabyć, to można się wyrobić, ale tak naprawdę on nie wyróżniał się jakoś zbytnio, był taki przeciętny. Choć czytamy, że wyleciało mi z głowy, ale jest fragment, który mówił, że ma złote lico chyba dokładnie, czyli możemy podejrzewać, że jak rumiane lica, dokładnie. Ale generalnie nie wyróżniał się niczym specjalnie, był zupełnie przeciętny. Ale było coś w nim, co nie zawsze tak od razu jest widoczne. Dawid posiadał piękny charakter, posiadał wrażliwe usposobienie, co go odróżniało od innych. Był łagodny, był wybaczający, był wierny, był lojalny, był sprawiedliwy, był cierpliwy, był uczciwy. I te cechy sprawiły, że do dziś jest uważany za najlepszego króla, jaki kiedykolwiek panował w Izraelu. Dlatego Bóg także i o nim powiedział, że jest to człowiek według Bożego serca. Bóg, sam Bóg wydał o nim takie świadectwo. Człowiek według Bożego serca. Bracia i siostry, w Kościele jesteśmy świadkami pewnego fenomenu. W swojej różnorodności mamy różną osobowość, różnie wyglądamy. No i oczywiście to nas nie dziwi, bo nie jesteśmy bliźniakami, a więc każdy z nas inaczej wygląda. Ale także mamy inny temperament, mamy inne usposobienie. Bóg w pełni to akceptuje, ma w tym upodobanie, bo przecież nas takimi stworzył. Ale wszyscy zmierzamy po czasie do tego samego charakteru. Zgodzicie się ze mną? Po czasie wszyscy zmierzamy do tego samego charakteru. Pomimo tego, że różnimy się osobowością, to po czasie każdy z nas zmierza do tego samego charakteru, podobnego do naszego Zbawiciela, podobnego do Jezusa Chrystusa. Charakteru coraz bardziej podobnego do Chrystusa. To jest nasz cel i ta przemiana jest gwarancją również naszego zbawienia. Niestety ogromnym kłamstwem jest przekonanie, że nie da się zmienić tego charakteru i trzeba się z tym pogodzić. Jest to kłamstwo diabelskie. Charakter może się zmienić, charakter chrześcijanina musi się zmienić, a jeśli się nie zmienia, to jest zły sygnał. Warto się nad tym zastanowić. Jest to niepokojący sygnał, jeśli mija czas, mijają lata, a charakter się nie zmienia, i inni to zauważają, i ty sam to zauważasz, to zastanów się nad tym, bracie, siostro. Mówię do siebie, nie odbierajcie tego personalnie, bracia i siostry, ja sam mam wiele braków. A więc to kazanie, wiecie, ciężko mi je głosić, bo ja mam braki. A więc ja głoszę je do siebie. Jeśli po czasie widzimy, że są braki w tej dziedzinie, warto się nad tym zastanowić. Dlatego dzisiaj dzisiejszy temat swojego rozważania zatytułowałem Bóg patrzy na serce i chce zmieniać twój charakter. Twój charakter nie jest obojętny Bogu. Bracia i siostry, Bóg patrzy na serce, jak czytaliśmy wcześniej. Czym jest właściwie to serce człowieka, o którym tak dużo czytamy w Biblii? Czym jest to serce? Współczesne słowo serce oprócz znaczenia anatomicznego ma również sens przenośny, symboliczny. Serce symbolizuje uczucia, symbolizuje miłość, ale również symbolizuje odwagę. A w języku biblijnym ma jeszcze głębsze znaczenie. Określa wewnętrznego człowieka, bo z serca biorą swój początek myśli, bierze swój początek czyn, intencje. Serce jest siedzibą czy siedliskiem uczuć, woli człowieka. Serce to nic innego jak nasze pragnienia, wartości i nasze postawy. Nasze pragnienia, czyli to, do czego dążymy. To, co chcemy osiągnąć w życiu. Nasze wartości, czyli to, co dla nas jest ważne, co cenimy, o co zabiegamy, ale również nasze postawy. W Ewangelii Mateusza 6,21 czytamy, Pan Jezus w jednym zdaniu wskazuje prostą zależność dotyczącą tego, co stanowi wartość, tego, co jest dla nas cenne, wartościowe. Albowiem, gdzie jest skarb twój, i dokończmy, albowiem, gdzie jest skarb twój, tam jest serce twoje, tam jest serce nasze. Czyli przy tym, co jest dla nas cenne, na czym nam zależy, tam jest nasze serce. O to zabiegamy, to cenimy i to pragniemy i chcemy to chronić. Powiedziałem o pragnieniach, powiedziałem o wartościach, ale również postawy. Nasze postawy to nic innego, jak nasz stosunek, nasze postawy do świata, do naszego Boga, ale także postawy i stosunek nasz do innych ludzi. Te trzy nasze cechy, pragnienia, wartości i postawy mają ogromny wpływ na nasze życie, na stan naszego serca, ale także wpływają te trzy cechy na zmianę naszego charakteru. Na zmianę naszego charakteru. Czyli jeśli czytamy w Biblii, że Bóg patrzy na serce, to mogłoby to oznaczać, że Bóg poddaje ocenie właśnie nasz charakter. Jeśli Bóg, czytamy, że patrzy na serce, to poddaje ocenie nasz charakter, charakter człowieka. I tak się składa, moi drodzy, że nasz charakter najbardziej jest widoczny, kiedy jesteśmy sami lub kiedy jesteśmy wśród naszych najbliższych. Wtedy jesteśmy najbardziej tacy wiarygodni, najbardziej prawdziwi, najbardziej normalni. Przy innych, szczególnie tych, których słabiej znamy, wtedy się pilnujemy, wtedy się hamujemy, wtedy się staramy z różnym skutkiem, bo różnie to oczywiście nam wychodzi. Ale przy tych innych nie zawsze jesteśmy tacy autentyczni. Ci nasi najbliżsi mogą najwięcej z reguły powiedzieć na nasz temat. Nasze żony, nasi mężowie, nasze dzieci, oni najwięcej mogą powiedzieć na temat tatusia, mamusi. Bracia i siostry, i to, że tak się nie odkrywamy, to wcale to nie wynika z tego, że mamy jakieś złe, utajone intencje. Po prostu chcemy się jako ludzie pokazać z tej najlepszej strony. I to jest coś naturalnego. A ci, co jeszcze kiedyś w przyszłości być może zostali zranieni, to tym bardziej mają motywację, nie chcą się pokazać z tej innej strony, żeby ci inni, którzy zaobserwują to dziwne być może zachowanie, nie wykorzystali to kiedyś przeciwko nam. A więc najbardziej tacy normalni, najbardziej prawdziwi jesteśmy zawsze, kiedy jesteśmy sami albo kiedy jesteśmy w gronie naszych najbliższych. I ten nasz, powiedzmy, charakterek tak już się składa, że najbardziej jest rozpoznawalny właśnie w trudnych, kryzysowych sytuacjach, kiedy pojawia się konflikt, kiedy jest stres i kiedy jest presja czasu. Wtedy najbardziej on się pojawia. Jest najbardziej widoczny. I wtedy jak na dłoni, widać wtedy nasze wady, widać nasze braki, ale również widać wiele naszych zalet. W Ewangelii Marka 7, w 7 rozdziale, 21 wersecie i poniżej, Pan Jezus wskazuje, co może jeszcze znajdować się w niezmienionym sercu człowieka. Przeczytamy. Albowiem z wnętrza serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystko to złe pochodzi z wnętrza i kala człowieka. Bracia i siostry, jeśli chcemy podobać się Bogu i zbliżać się do Niego, to dziś Bóg wskazuje nam pewien kierunek. Bóg wskazuje nam kierunek. Pracujmy nad swoim charakterem. To jest dzisiejsze moje przesłanie. Pracujmy nad swoim charakterem, ponieważ to na nasz charakter, na nasze serce najbardziej patrzy Bóg. Jak wcześniej czytaliśmy. Na nasze serce, bo Bóg patrzy na serce. Patrząc na serce, poddaje i patrzy również na nasz charakter. Król Saul posiadał piękną aparycję, piękną osobowość, a jednocześnie miał podły charakter, tak jak wcześniej powiedziałem. Natomiast Dawid zewnętrznie się nie wyróżniał, nie imponował, ale miał piękne serce, miał dobry charakter. Chciałbym przez to powiedzieć, że zewnętrzna aparycja, moi drodzy, nie ma znaczenia u Boga. Ludzie patrzą na to, co zewnętrzne, to, co przed oczyma czytaliśmy na wstępie. Dla nas jest ważne, jak my wyglądamy, ale dla Boga to nie ma znaczenia, to nie ma wartości. Ale powinno nam przede wszystkim zależeć na zmianie naszego serca i charakteru, bo na to patrzy Bóg. A słowa Psalmu 51, co czytamy w wersecie 12, aby stały się naszym pragnieniem, pragnieniem naszych serc, a także naszą modlitwą, codzienną być może. Serce czyste twórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Serce czystego stwórz we mnie, a ducha prawego odnów we mnie. Niech to będzie nasza modlitwa, niech to będą nasze westchnienia do Pana. Bracia i siostry, sięgnijmy teraz na Nowy Testament. Przyjrzymy się jednemu bohaterowi z Nowego Testamentu, który miał bardzo silną osobowość, ale niestety słaby charakter. I kiedy o nim czytamy w różnych miejscach, bo dużo jest zmianek o tym naszym bohaterze, to zawsze on robił dużo szumu, miał zawsze dużo do powiedzenia, a kiedy coś się działo, to on zawsze był gdzieś w centrum tego wydarzenia. Ewangelia Mateusza, 26 rozdział, przeczytamy od 33 wersetu. Odpowiadając, Piotr rzekł do niego, choćby się wszyscy zgorszyli z ciebie, ja się nigdy nie zgorszę, rzekł mu Jezus. Zaprawdę powiadam ci, że jeszcze tej nocy, zanim kur zapije trzykroć, się z nie zaprzesz. Rzeczy mu Piotr, choćbym miał z tobą umrzeć, nie zaprę się ciebie. Podobnie mówili i wszyscy uczniowie. Inni także tak twierdzili i mówili, ale ja chciałbym dzisiaj mówić o Piotrze. I dalej w tym samym rozdziale, ale 73 werset czytamy. A chwilę po tym przystąpili ci, co tam stali i rzekli Piotrowi. Prawdziwie ty też jesteś z nimi, wszak zdradza cię twoja mowa. Wtedy począł się zaklinać i przysięgać, nie znam tego człowieka, i zaraz kur zapiał. Wspomniał Piotr na słowa Jezusa, który powiedział, zanim kur zapije, trzykroć się nie zaprzesz. I wyszedł i głośno zapłakał. Bracia i siostry, są także inne przykłady zachowania apostoła Piotra. W liście do Galacjan, w 2 rozdziale od 11 wersetu, czytamy relację apostoła Pawła, który gani właśnie Piotra. Gani, ale za co gani? Za obłudną postawę. Otóż, kiedy apostoł Piotr dotarł do zboru w Antiochii, najpierw spędzał czas z nawróconymi braćmi, siostrami w Chrystusie, którzy nawrócili się z pogan. I on z nimi czas spędzał. Biesiadował być może. Ale kiedy przyszli nawróceni Żydzi, chcąc im się przypodobać, Piotr odstąpił od tych braci w Chrystusie i sióstr i przystał do Żydów nawróconych i udawał, że z nimi nie ma nic wspólnego. I Paweł obnaża tą postawę. Wiecie, i jak to mówią, przykład idzie z góry. Do tej obłudnej postawy zostali także wciągnięci inni, bo czytamy, że również apostoł Barnaba. I Paweł to obnaża i pokazuje, że Piotr niewłaściwie się zachował w kościele. Ta postawa spowodowała podział. Tak nie powinien się zachować apostoł. Bracia i siostry, patrząc na Piotra, na ten filar kościoła, widać silną, charyzmatyczną osobowość, ale niestety tchórzliwy, obłudny charakter. Jeśli w tym momencie zakończyłbym mówienie czegokolwiek na temat apostoła Piotra, to przyznacie, że wypadłby no marnie, nieciekawie, prawda? Ale to nie koniec historii o Piotrze. Powszechnie wiadomo o apostole Piotrze, że kiedy był w podeszłym wieku, ofiarował swoje życie na śmierć za wiarę, za swoje przekonania, za miłość do Pana Jezusa. I po latach wiary, to był już zupełnie inny Piotr. Piotr, który miał zmieniony charakter. Piotr już nie obawiał się ludzi, nie kluczył, nie lawirował, ale aby się przypodobać innym, nie lawirował. Nie robił różnic, podziału w kościele, ale odważnie wyznawał Pana Jezusa Chrystusa, za co w konsekwencji poniósł najwyższą cenę, cenę śmierci. Bracia i siostry, jak widać, do swojego królestwa Bóg powołuje także ludzi z trudnym i niełatwym charakterem. Nie budzi wątpliwości, że po każdorazowym nawróceniu grzesznika Bóg przez swojego Ducha Świętego rozpoczyna w nas przemianę naszych serc. Zachodzi wtedy proces przewartościowywania wspomnianych pragnień, wspomnianych wartości i wspomnianych postaw. To czyni przemianę naszego serca, a w końcowym rezultacie zmianę naszego charakteru. Ale jednocześnie nie dzieje się to automatycznie. Nie dzieje się to z tak zwanego urzędu. Jest to suwerenne działanie Ducha Świętego. I tutaj uwaga, bracia i siostry, tutaj uwaga. Praca Ducha Świętego połączona z naszym własnym zaangażowaniem. O tym się często nie mówi. Z naszym własnym zaangażowaniem. I tu jest zaangażowanie nasze. Czasami ludzie mówią, no nie zmienia się, Bóg go nie zmienia. Bóg go nie zmienia, bo on się też nie angażuje w to. Bóg nic nie uczyni, jeśli my sami też nie przyłożymy do tego przynajmniej palca. W liście do Hebrajczyków, 12 rozdziale, 4 wersecie czytamy. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciwko grzechowi. Wy jeszcze nie opieraliście się aż do krwi w walce przeciwko grzechowi. Ale, przepraszam, aby przemiana była skuteczna, niekiedy trzeba zaprzeć się aż do krwi w walce z grzechem w naszym umyśle i w naszym sercu. Należy samemu kształtować właściwe zachowania, dobrą postawę i dobre pragnienia. W liście do Rzymian, 12 rozdziale, 21 werset czytamy: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Prędzej czytamy, żeby nakarmić wroga i napoić. Taka wskazówka jest nam pozostawiona. A wszystko po to, aby nie dawać, żeby zło nie zwyciężać złem, ale wręcz odwrotnie, dobrem. Natomiast w przypowieściach Salomona, w 4 rozdziale, czytamy 23 werset. Czujnie niż wszystkiego innego, strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. I o tym już na wstępie, przed końcową modlitwą, mogliśmy słuchać, jak brat dzielił się swoim świadectwem. Czujnie niż wszystkiego innego, strzeżmy swojego serca. Bracia, czy my i siostry, czy my widzimy, że tu jest też i nasze zaangażowanie? To nasz wkład. To my mamy postępować. To my mamy pilnować. I tu jest właśnie rola nasza, indywidualna. Duch Święty działa. Duch Święty przekonuje. My jako te Boże naczynia mamy dokonywać wyborów i działać. Tak postępując, wyrabiamy w sobie dobre postawy, dobre zachowanie i dobre przyzwyczajenia, a w konsekwencji również zachodzi przemiana naszego charakteru. To, co dotychczas się nie liczyło, staje się cenne, a natomiast to, co było istotne, staje się małostkowe. I tak się dzieje w tej Bożej przemianie naszego charakteru. Bracia i siostry, na zakończenie jeszcze taki przykład. Nasze serca mogą być podobne do takiego przysłowiowego zaschniętego garnka. Każdy z nas nie ma potrzeby tłumaczyć. Każdy z nas ma świadomość, jak wygląda taki zaschnięty garnek pozostawiony po obiedzie. Kiedy sobie postoi kilka godzin, a może nawet i dobę, bo o nim zapomnimy z jakichś przyczyn, bo gdzieś w kuchence pozostał, albo może jeszcze gdzieś indziej, na balkonie, a może gdzieś na werandzie. Kiedy do niego zaglądamy, to naprawdę jest zaschnięty. I takie rutynowe przemycie, przepłukanie go pod bieżącą wodą ze zmywakiem, detergentem, a nawet ciepłą wodą nie przynosi zamierzonego efektu. Ba, nawet nasze zmywarki sobie nie zawsze z tym radzą. Jest tak zapieczony, tak zeschnięty. A wystarczyłoby przecież od razu po obiedzie, na czas, zalać ten garnek, ten gar zimną wodą. Tylko tyle. Po obiedzie zalać go. A niech se stoi. Umyjemy go, kiedy będzie czas. Ale tylko go zalać. Zimną wodą, nawet bez płynu. Nawet nie ciepłą, ale zimną. I wtedy, kiedy zabierzemy się za ten garnek, okazuje się, że to mycie jest takie bezproblemowe i ten brudzik puszcza i elegancko można go wyszorować i umyć. Woda rozpuszcza, woda rozmiękcza brud i łatwiej byłoby by go usunąć. Nasze serca trochę przypominają takie zaschnięte, bracia i siostry, garnki. Wniosek jest bardzo prosty. Niestety, jeśli zaniedbamy relacje, zaniechamy relacje z naszym Zbawicielem, wtedy wszelki brud, jaki dotykamy, przyschnie do naszych serc i niełatwo jest go usunąć. Nieważne, czy ten garnek jest nowy, nieważne, czy ten garnek jest stary, zasada zawsze jest podobna. Usunięcie brudu wymaga nie lada determinacji i czasu, łaskawego działania, czystej, żywej wody. Żywej, czystej, Bożej wody. Wobec tego teraz zapytam, bracia i siostry, przede wszystkim siebie, bo powiedziałem, że do siebie głoszę, ale również i was. Po co zwlekać? Po co zwlekać? Po co tak długo czekać? Brud dość mocno przylnął już do serc. Brud już dość mocno przylgnął do twojego serca. Rozpraw się z nim już dzisiaj. Podejmij decyzję w sercu, bo Bóg patrzy na serce. To po pierwsze. A po drugie, po przyjściu do domu od razu zacznij działać. Od razu się rozpraw z tym, z czym należałoby się rozprawić. Nie zostawiaj tego na później, bo on się zapiecze. On przylgnie tak, że naprawdę będzie potrzebna potężna Boża moc. Czas, żeby usunąć to z Twojego życia. A więc jeśli jest jakaś odrobina czegoś, czego powinieneś się wyzbyć, to uczyń to już dziś. Podejmij decyzję dziś, za chwilę, a rozpraw się z tym, kiedy przyjdziesz do domu. Bracia i siostry, bo w zależności od tego, co jest w naszym sercu, w naszych sercach, jaki mamy charakter, zależy nasze życie. A w przyszłości, bracia i siostry, również nasze zbawienie. Od tego, jaką mamy postawę serca, jaki mamy charakter, zależy dziś nasze życie, a w przyszłości nasze zbawienie. I to jest końcowy wniosek, bracia i siostry, z którym chciałem się dzisiaj z wami podzielić. Zostańmy z Bogiem. Amen.